Rozdział 20. Zwierzenia. Nie znalazłabym nigdy słów, by opisać powitanie matki z córkami. Takie chwile są piękne, lecz bardzo trudne do skreślenia, więc je zostawię wyobraźni mych czytelników. Powiem tylko, że dom był pełen szczerej radości i że się ziściła najtkliwsza nadzieja dziewcząt, gdy się bowiem Eliza obudziła z długiego i uzdrawiającego snu. Jej oczy najpierw padły na różyczkę i na twarz matki. Zbyt osłabiona, by dziwić się czemukolwiek, z uśmiechem tuliła się tylko w tkliwych objęciach, czując zaspokojoną tęsknotę. Potem usnęła znowu, a dziewczynki usługiwały matce, nie chcącej puścić wychudzonej rączki, która się do niej tuliła nawet podczas snu. Anna przygotowała dla podróżnej wyborne śniadanie, dowodząc, że to najlepszy sposób na zbytnie podniecenie. Małgosia z Ludką karmiły matkę jak małe bocianki. Ona zaś po cichu opowiadała o zdrowiu ojca, o obietnicy pana Bruka, że zostanie, by go doglądać, o burzy, która opóźniała jej przybycie do domu i o niewypowiedzianej radości na widok pocieszającej twarzy Artura, gdy przyjechała znużona, niespokojna, zziębnięta. Jakiż to dziwny i miły był dzień. Tak jasno i wesoło na ulicy, bo się zdawało, że cała ludność wyruszyła na powitanie pierwszego śniegu, tak cicho i spokojnie w domu, wszyscy bowiem spali, znużeni czuwaniem i panowała uroczysta cisza, podczas gdy Anna kiwając się trzymała straż przy drzwiach. Z tym błogiem uczuciem, iż zrzuciły z siebie ciężar, Małgosia i Ludka położyły się na spoczynek i zamknęły zmęczone oczy jak statki skołatane burzą i bezpiecznie schronione w cichej przystani. Pani March nie chciała odejść od Elizy i wypoczywała w fotelu, budząc się często, by spojrzeniem, pieszczotą i myślą cieszyć się swym dzieckiem jak skąpiec odzyskanym skarbem. Przez ten czas Artur pobiegł pocieszyć Amelkę i tak pięknie opowiadał, iż ciotka March rozpłakała się i ani razu nie rzekła: mówiłam, że tak będzie. Amelka okazała się tak mężna, że sądzę, iż rozmyślania w kapliczce zaczynały przynosić rzeczywiste owoce. Prędko osuszyła łzy, pokonała niecierpliwą chęć zobaczenia matki i nie pomyślała nawet o turkusowym pierścionku, a stara jejmość szczerze zgodziła się z Arturem, że zachowuje się jak dzielna kobietka. Nawet Poli zdawała się być pod wrażeniem. Nazwała ją dobrą dziewczynką, pobłogosławiła jej guziki i prosiła najuprzejmiej, żeby się z nią wybrała na przechadzkę. Amelka byłaby chętnie skorzystała z zimowej pogody, lecz widząc, że Artur jest niewyspany, chociaż się z tym kryje, namówiła go, żeby wypoczął na sofie, podczas gdy sama napisze kartkę do matki. Zabrało jej to dużo czasu i gdy się odwróciła, spał wyciągnięty z rękami pod głową, a ciotka March, spuściwszy firankę, siedziała bezczynnie w nadzwyczajnym przystępie dobrotliwości. Po pewnym czasie zaczęły przypuszczać, że nie zbudzi się do samej nocy i może by się tak stało, gdyby nie radosny okrzyk Amelki, kiedy zobaczyła matkę. Zapewne w mieście było dużo szczęśliwszych dziewczynek owego dnia, lecz według mnie Amelka była najszczęśliwsza ze wszystkich, gdy siedząc na kolanach matki opowiadała swoje troski i odbierała w nagrodę uśmiech pełen zachęty i czułe pieszczoty. Siedziały w kapliczce, przeciw której matka nic nie miała, dowiedziawszy się od Amelki, jaki jest jej cel. Przeciwnie, moja droga, bardzo mi się tu podoba, rzekła, patrząc na zakurzony różaniec, zniszczoną książeczkę i piękny obraz uwieńczony zielenią. To doskonała rzecz mieć takie spokojne schronienie, gdy nas coś gniewa lub martwi. Dużo jest ciężkich chwil w życiu, ale zawsze można je znieść, gdy umiemy prosić o pomoc. Sądzę, że moja córeczka uczy się tego. Tak, uczę się i gdy wrócę do domu, będę miała kącik w dużym gabinecie na książki i na kopię tego obrazu, którą spróbowałam zrobić. Twarz Madonny nie jest udana, ale Pan Jezus jest piękniejszy i bardzo go kocham. Miło mi myśleć, że był kiedyś dzieckiem. Ośmiela mnie to do niego. Gdy wskazywała to dziecię na kolanach matki, pani March spostrzegła na podniesionej rączce rzecz, która wywołała jej uśmiech. Nie rzekła ani słowa, lecz Amelka zrozumiała spojrzenie i po chwili odezwała się poważnie. Chciałam ci to powiedzieć, ale zapomniałam. Dostałam dziś ten pierścionek od ciotki. Zawołała mnie do siebie, pocałowała i włożyła go na palec, mówiąc, że jestem jej pociechą i że chciałaby mnie zatrzymać na zawsze. Jest za duży, więc dla podtrzymania go dodała tę maleńką obrączkę. Czy pozwolisz mi je nosić? Bardzo są ładne, ale sądzę, żeś trochę za młoda na takie ozdoby – rzekła pani March, patrząc na pulchny paluszek w pierścionku z niebieskim kamieniem i w drugim złożonym z cienkich rączek trzymających się ze sobą. – Będę się starała nie być próżna – rzekła Amelka – i chciałabym je nosić nie tylko dlatego, że są ładne, ale żeby mi coś przypominały, jak tej dziewczynce z powieści, która nosiła bransoletkę.
– Czy ci mają przypominać ciotkę March? – spytała matka ze śmiechem.
– Nie, tylko moje samolubstwo – odrzekła z miną tak poważną i szczerą, że matka przestała się śmiać i z szacunkiem słuchała jej planu. W ostatnich czasach myślałam bardzo dużo o moich grzechach i największym z nich jest samolubstwo, więc chcę dołożyć wszelkich starań, żeby się z niego wyleczyć. Eliza nie jest samolubna, dlatego wszyscy ją kochają i boją się ją stracić. Gdybym ja była chora, nikt by się bardzo nie martwił i nie zasługiwałabym na to. Chciałabym jednak, żeby mnie kochano i żałowano, więc będę usiłowała stać się podobna do Elizy. Wprawdzie łatwo zapominam o moich postanowieniach, ale mając ciągle przy sobie przedmiot, który by mi je przypominał, zdaje mi się, że postępowałabym lepiej. Czy mogę wypróbować ten sposób?
Dobrze, lecz bardziej wierzę w kącik dużego gabinetu. Noś ten pierścionek, moja droga, i postępuj, na ile będziesz mogła najlepiej. Sądzę, że ci się powiedzie, bo mając szczerą chęć doskonalenia się, w połowie zyskałaś już zwycięstwo. Muszę teraz wrócić do Elizy. Bądź mężna, moja córeczko, bo niedługo będziemy już razem w domu.
Wieczorem, podczas gdy Małgosia pisała do ojca, donosząc o szczęśliwym przybyciu podróżnej, Ludka poszła na palcach do pokoju Elizy i, zastawszy matkę na zwykłym miejscu, stała chwilę, przesuwając palce po włosach z nieswobodną i niepewną siebie miną. – Co tam, moja droga? – spytała pani March, wyciągając rękę ze spojrzeniem zachęcającym do zwierzeń.
– Chciałabym ci coś powiedzieć, mamo.
– O Małgosi?
– Jak prędko zgadłaś.
– Tak, o niej. Chociaż to mała rzecz, jednak mnie gniewa. – Eliza śpi, więc nie podnoś głosu i powiedz mi wszystko.
– Spodziewam się, że Mofeta tu nie było
– spytała pani March porywczo.
– Nie – zamknęłabym mu drzwi przed nosem, gdyby przyszedł – powiedziała Ludka, siadając na ziemi u nóg matki.
Zeszłego lata Małgosia zostawiła parę rękawiczek u Lorensów, ale tylko jedną zwrócono. Zapomniałyśmy o tym, aż Teodorek mi powiada, że mają pan Bruk, który ją trzyma w kieszeni od kamizelki, ale raz mu wypadła i gdy z niego żartował, wyznał, że kocha Małgosię, lecz nie śmie się oświadczyć, póki ona taka młoda, a on taki ubogi. Czyż to nie straszne rzeczy?
Czy myślisz, że on obchodzi Małgosię?
Zapytała pani March z niepokojem na twarzy.
Boże mój, czy ja się znam na miłości i na tych wszystkich niedorzecznych rzeczach?
Wykrzyknęła Ludka z zabawną mieszaniną ciekawości i wzgardy. W powieściach panny zdradzają się tym, że są lękliwe, rumienią się, mdleją, chudną i we wszystkim postępują nierozsądnie. Tymczasem Małgosia nie robi nic takiego. Je, pije i śpi, jak rozumna istota. Patrzy mi prosto w oczy, gdy mówię o tym człowieku i tylko się trochę czerwieni, gdy Teodorek żartuje z kochanków. Zakazałam mu tego, ale mnie nie słucha.
Więc zdaje ci się, że Małgosia nie jest zajęta Janem?
Kim?
Wykrzyknęła Ludka z przestrachem.
Panem Bruk. Przyzwyczailiśmy się nazywać go Janem w szpitalu, bo mu to sprawia przyjemność.
Ach, mamo, wiedziałam, że będziesz po jego stronie, dlatego że się okazał dobry dla ojca. Nie odepchniesz go, pozwolisz ożenić się z Małgosią, jeżeli ona zechce. To brzydko. Był usłużny dla papy, starał się przypodobać mamie, żebyście go musieli polubić.
Zawołała Ludka i znowu ze złości targała sobie włosy.
Nie gniewaj się, moja droga, opowiem ci, jak to się stało.
Jan towarzyszył mi z woli pana Lorensa i tak się poświęcił biednemu ojcu, żeśmy nie mogli go nie polubić. Co się tyczy Małgosi, okazał się zupełnie otwarty i honorowy, bo powiedział nam, że ją kocha, lecz chciałby mieć dostateczne utrzymanie, zanim poprosi o jej rękę. Prosił tylko, żeby mu wolno było ją kochać, pracować dla niej i rozbudzić w niej miłość, jeżeli potrafi. To młodzieniec wielkich zalet, więc nie mogliśmy odrzucić jego prośby, ale nie pozwolę, żeby Małgosia zaręczyła się tak młodo.
Ma się rozumieć, to byłoby idiotyczne. Wiedziałam, że się coś złego święci, czułam to, ale jest gorzej niż sobie wyobrażałam. Żałuję, że sama nie mogę poślubić Małgosi i w ten sposób zatrzymać jej w domu.
Ten dziwny pomysł wywołał uśmiech na twarzy pani March, rzekła jednak poważnie. Zwierzyłam ci się, Ludko, ale proszę, żebyś nie wspominała o tym Małgosi. Gdy Jan powróci i zobaczę ich razem, będę mogła lepiej osądzić jej uczucia. Wyczyta jego uczucia z tych pięknych oczu, o których często mówi, a wówczas będzie po niej. Takie teraz ma miękkie serce, że się rozpłynie jak masło na słońcu, kiedy ktoś na nią spojrzy sentymentalnie. Daleko pilniej odczytywała jego krótkie sprawozdania niż twoje listy, a gdy jej to powiedziałam, uszczypnęła mnie. Lubi ciemne oczy, nie sądzi, żeby Jan było brzydkim imieniem i zakocha się i koniec będzie spokoju i zabaw i pogadanek. Z góry wszystko widzę. Będą chodzić po domu, gruchając, a my się będziemy usuwać. Małgosie tak to pochłonie, że dla mnie już przestanie być siostrą. Bruk wyskrobie gdzieś majątek, wywiezie ją i zrobi szczerbę w rodzinie, a mnie serce pęknie i wszystko będzie mi się wydawać szkaradne i niemiłe. Ach, mój Boże, czemu nie jesteśmy chłopcami? Nie byłoby takich utrapień. Oparła brodę na kolanach w rozpaczliwej postawie i wygrażała pięścią nieszczęsnemu Janowi. Pani Marcz westchnęła, a Ludka spojrzała na nią z ulgą w sercu. Nie podoba ci się to, bardzo się cieszę. Odpraw go, a Małgosi nic nie mów, żeby nie przestało u nas być wesoło. Niepotrzebnie westchnęłam, moja Ludko, bo to rzecz naturalna i pożądana, żeby każda z was miała kiedyś własny dom. Chciałabym tylko jak najdłużej zatrzymać moje dziewczęta i przykro mi, że się to stało tak wcześnie, bo Małgosia ma dopiero 17 lat, a nie jeden rok upłynie, zanim Jan zdoła jej przygotować domowe ognisko. Oboje z ojcem postanowiliśmy nie dopuścić, żeby się Małgosia związała słowem lub wyszła za mąż przed 20 rokiem życia. Jeżeli kochają się z Janem, to mogą czekać i w ten sposób udowodnić swą miłość. Ona jest sumienna, nie obawiam się, żeby traktowała go niedobrze. Moja ładna i tkliwa córeczka i mam nadzieję, że znajdzie szczęście. Czy nie wolałabyś, żeby wyszła za bogatego człowieka? Spytała Ludka, gdy głos matki zadrżał trochę przy ostatnich wyrazach. Pieniądze są dobrą i użyteczną rzeczą i spodziewam się, że moje dziewczęta nigdy nie odczują boleśnie ich braku, ale też nie będą kuszone zbyt wielką ilością. Chciałabym, żeby Jan miał tyle, aby był wolny od długów i zapewniał Małgosi wygodne życie. Nie pragnę dla moich dziewczątek świetnej fortuny, światowej pozycji ani wielkiego nazwiska. Gdyby pozycja i pieniądze szły w parze z miłością i cnotą, przyjęłabym je chętnie i cieszyłabym się waszym powodzeniem, ale wiem z doświadczenia, jak wiele prawdziwego szczęścia można znaleźć w skromnym domku, przy pracy na chleb codzienny i mimo niedostatków, które czynią milszymi rzadkie rozrywki. Cieszę się, że Małgosia zacznie od małego, bo jeżeli się nie mylę, będzie bogata w taki skarb, jakim jest serce dobrego człowieka, a to lepsze od majątku. Rozumiem cię, mamo, i zupełnie zgadzam się z tobą, ale to dla mnie zawód, bo sobie układałam, że Małgosia wyjdzie kiedyś za Teodorka i do końca życia opływać będzie w zbytkach. Czy to nie byłoby dobrze? Zapytała z rozjaśnioną twarzą. Teodor jest młodszy od niej. Odezwała się pani Marcz, lecz ona przerwała. To nic nie znaczy. On jest dojrzały i wysoki na swój wiek, a jak chce, to umie się zachować jak dorosły mężczyzna. Przy tym bogaty, szlachetny, dobry i kocha nas wszystkich. Doprawdy szkoda, że mój plan spełznie na niczym. On mi się zdaje za młody dla Małgosi i za mało jeszcze wyrobiony, żeby kobieta mogła od niego zależeć. Nie rób planów, Ludko, niech czas i własne serca stanowią o losie twych przyjaciół. Niebezpiecznie jest mieszać się w takie rzeczy i lepiej nie dopuszczać do głowy romansowych niedorzeczności, jak zwykłaś się wyrażać, bo to może zepsuć każdy stosunek. Dobrze, zaprzestanę tego, ale nie mogę patrzeć, gdy coś idzie krzywo i plącze się, kiedy można by tu pociągnąć, tam obciąć i wszystko by się naprostowało. Chciałabym, żebyśmy nosiły żelazka na głowach, aby nie rosnąć, ale z pączków robią się róże, a z kociąt koty. Wielka szkoda. Co mówisz o żelazkach i o kotach? Spytała Małgosia, wsuwając się po cichu do pokoju z ukończonym listem w ręku. Ot, plotłam brednie po swojemu, a teraz położę się. Chodź i ty, Małgosiu, rzekła widocznie zmieszana. Pani Marcz, przejrzawszy list, oddała go, mówiąc: całkiem dobrze i pięknie napisany. Proszę cię, dodaj, że pozdrawiam Jana. Nazywasz go Janem, mamo? Spytała Małgosia z uśmiechem i rzuciła niewinne spojrzenie na matkę. Nie inaczej, bardzo go polubiliśmy, bo się zachował jak rodzony syn, odpowiedziała pani Marcz, bystro na nią patrząc. Cieszę się, bo on taki samotny. Dobranoc, droga mamo. Jakże to niewypowiedzianie miło mieć cię tutaj, odrzekła spokojnie Małgosia. Matka ucałowała ją bardzo czule, a po jej odejściu rzekła z zadowoleniem, ale i żalem. Jeszcze nie kocha Jana, lecz wkrótce się tego nauczy.